Radio Capital.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta. To kolejny odcinek Godziny Szumu w Radiu Kapitał. Dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Libera, znany powszechnie artysta, którego właściwie nie trzeba przedstawiać, klasyk sztuki krytycznej, który ostatnimi czasy, a właściwie już nawet nie ostatnimi czasy, ale dłuższego czasu, też bardzo intensywnie eksploruje medium fotografii. I taką fotograficzną wystawą Zbigniewa Libery jest otwarta 1 lipca w Nowym Teatrze w Warszawie wystawa Synczyzna, którą można zobaczyć na dużej scenie. Zamiast spektakli jest wystawa, bardzo mi się ten koncept podoba. Kuratorem tej wystawy jest Michał Grzegorzek. No i pierwsze pytanie, panie Zbigniewie.
Dzień dobry Państwu.
Tak. To o to, co w ogóle zobaczymy na tej wystawie. Zakładam, że niektórzy nasze słuchaczki i słuchacze no, mogą tego nie wiedzieć.
Tam można zobaczyć rzeczy różne, to znaczy to są prace takie, powiedzmy, z różnych okresów mojej twórczości. Starsze trochę, troszeczkę potem nowsze, ale takie, co nigdy nie były w Warszawie pokazywane, no i wreszcie aż do takich, które jeszcze nigdy nie były pokazywane nigdzie, czyli zupełnie premierowe.
Świetnie, a co, to może ja podpytam o sam tytuł. Synczyzna, bo to jest no, nawiązanie do Gombrowicza, do hasła gombrowiczowskiego. I skąd no, wybór, żeby nawiązać do Gombrowicza? Dlaczego on jest tutaj ważnym bohaterem? No,
dla tych, co nie pamiętają, albo może nie wolno im tego wiedzieć, bo Gombrowicz jest lektur, został usunięty. I to zresztą dobrze, bo jak coś jest w lekturach, to się tego nie czyta. A jak coś nie jest w lekturach, to się to chce czytać. Sam pamiętam, jak chodziłem do szkoły. To Transatlantyk. Świetna, jak każda książka Gombrowicza, świetna powieść, gdzie bohater zastanawia się, ojczyzna czy synczyzna? Ojczyzna czy synczyzna? W końcu chyba wybiera synczyznę. Ja też wybieram synczyznę, stąd ten tytuł.
Tak, synczyzna to takie... że ojczyzna to coś jakby z przeszłości, z tego co pamiętam, a synczyzna to jakby taki synonim kroku naprzód, ku przyszłości.
No tak to można tłumaczyć, jak też to tłumaczy Michał Grzegorzek w swoim wstępie czy w takim komentarzu tej wystawy. I tak oczywiście to jest słuszne, no ale jeszcze coś za tym innego stoi.
A co?
No ojczyzna czy chłopiec?
Ojczyzna czy chłopiec?
Tak.
I pan stoi po stronie chłopca.
Tak jest.
W takich czasach jakby...
No, w takich czasach właśnie. Mm-hmm. W innych czasach to nie trzeba byłoby takich wyborów dokonywać, ale to są takie czasy, w których trzeba się opowiedzieć. No tak, oczywiście stoi po stronie chłopca, nie ojczyzny, bynajmniej. Może ja jestem trochę niemodny, już mam swoje lata i taki niepoprawny i jeszcze do tego powiem, że jestem pacyfistą i nie rozumiem tego, co się dzieje i potępiam to po prostu z każdą porą swojego ciała, więc jestem krzywna.
Ale jak mówi pan, że wypiera to, co się dzieje, to znaczy co?
No co, no wojna przecież, nie chyba, nie trzeba tego tłumaczyć, wojna.
Ale chyba też nie tylko, bo tam na tej wystawie no to wątków jest dużo. To jest raptem, tak widziałam, raptem kilka fotografii, ale dzieje się na nich wiele.
No, no wiele się dzieje rzeczywiście, ale no, to są takie tematy jakieś, które... Ja raczej staram się nie robić rzeczy niepotrzebnych i nie produkować za dużo. Ogranicza mnie też budżet, bo to są rzeczy nie tanie. żeby zrobić takie zdjęcie, jak ja robię, to trzeba sporo znaleźć pieniądze na to po prostu. No więc nie mogę sobie pozwolić na robienie czegoś, tylko muszę być zdeterminowany, tym, że to robić. No i dlatego to są takie różne ważne tematy.
Tak, to są wręcz powiedzmy, że takie panoramy pseudohistoryczne, ja bym tak ujęła. I czy może pan przybliżyć jakby jakie wątki z historii jakby konkretnie ciebie interesują? Jakby na przykład jest panorama, półpanorama, polska gościnność.
Polska gościnność, no to jest rzecz, którą zrobiłem już jakiś czas temu na zamówienie konkretnej wystawy pod tym tytułem Polska gościnność, która się miała premierę swoją we Wrocławiu w Muzeum Współczesnym. No i dlaczego się tak też to nazywa Polska gościnność? Nie nawiązuje w żadnym stopniu. To nawiązuje do niesławnego Łupaszki, rotmistrza, też majora, zbrodniarza wojennego, a który stał się w ostatnich latach bohaterem tego nowej Polski. I są ulice jego imieniem, ronda i tam inne jakieś rzeczy. A jeszcze raz powiem, zbrodniarza wojennego, który dokonał wielu zabójstw, ale takim jego chyba największym dokonaniem w cudzysłowie to było spalenie 72 osób Białorusinów. Tam w takiej wiosce zapomniałem jej nazwy. No, podczas wojny oczywiście się to działo, czy też tuż pod koniec wojny. No i a na moim zdjęciu to jest grupa rekonstruktorów, tak można powiedzieć, tak? To są teraz bezmodne.
Tak, to jest wręcz bardzo modne tak, chyba.
Rekonstruktorzy historyczni. No i oni tam próbują zrobić zdjęcie, próbują zrekonstruować zdjęcie, takie słynne zdjęcie tego, że Łupaszki, charakterystyczne, bo tam za nim stoi taki żuraw. No i próbują to zrobić. W międzyczasie tu jest grupa, zresztą to jest zrobione zdjęcie faktycznie na Podlasiu, czyli tam, gdzie on działał. Nie będę Państwu tego opowiadał, bo opowiadanie zdjęć to się mija z celem. Trzeba po prostu przyjść i zobaczyć. Trzeba zobaczyć, dlatego że jak to zdjęcia wymykają się wszelkiemu opisowi, bo one zawierają sobie coś jeszcze więcej niż chciał autor powiedzieć. Zawsze się znajdzie coś, co ktoś zauważy, a czego autor wcale nie chciał, albo co wyniknęło przez przypadek i tak dalej. No, polecam jedną chyba z najważniejszych książek fotografii, czyli książkę Rolanda Barthesa o fotografii i on tam to świetnie tłumaczy, jak zdjęcia wymykają się opisowi.
Ja mimo wszystko podpytam, bo powiedzieć, że to praca Polska gościnność jest jakąś rekonstrukcją historyczną, no to też to nie będzie do końca prawda, bo to jest taka fantazja na temat rekonstrukcji i to mnie też zastanawia, to taka albo zabawa z ideą rekonstrukcji, bo tam dużo się dzieje rzeczy, które jakby w takim klasycznym zdjęciu przedstawiającym jakąś rekonstrukcję nie powinno się wydarzyć. Są osoby z różnych porządków czasowych. Czasem to są jakby to są postaci, które mogą się kojarzyć z daną, nie wiem, z danym momentem historycznym, do którego jakby wokół którego jest zrobione to zdjęcie, a czasem no jakby na przykład nie wiem, jakieś azjatyckie turystki albo też osoby, tak zwani technicy, czyli osoby z kamerami i tak dalej. I czemu te porządki się tak nakładają na siebie w tych zdjęciach?
Ja zrobiłem zdjęcie grupy gości, którzy chcieli dokonać rekonstrukcji. Czyli oni dokonują rekonstrukcji, nie ja. Ja tylko zauważyłem moment, w którym oni próbują coś zrekonstruować, A tu akurat tak się zdarzyło, że jakieś właśnie azjatyckie turystki tam podeszły i poprosiły o ogień, a ognia jest tam dużo, chociaż go tak za bardzo aż nie widać, bo najważniejsze w tym zdjęciu jest to, czego nie widać właśnie, czy też to, co za plecami jest naszymi, jak patrzymy na nie. No ale też nie będę i nie mogę też tego mówić. Trzeba przyjść i zobaczyć i się zorientować samemu. Wtedy dopiero jest zabawa prawdziwa, to znaczy fun, to znaczy, a przecież nie robi się, ja przynajmniej nie robię tych rzeczy, które robię po to, żeby, nie wiem, coś komuś, nie wiem, wyjaśnić, wytłumaczyć, powiedzieć, jak powinien myśleć, albo, naświetlić mu świat, rzeczywistość i tak dalej. Tylko chcę, żeby widz też miał zabawę, patrząc na takie zdjęcie i żeby sobie sam mógł też być poniekąd jakimś twórcą tego, bo dopuszczam wszystkie interpretacje.
Dobrze. I jeszcze to, co mnie zastanawiało, to sam ten format panoramy. Pół panoramy. Czemu akurat to, a nie na przykład jakieś, nie wiem, po prostu wielkoformatowe zdjęcie?
Wynika to z techniki, też ze sposobu robienia takiego zdjęcia. Bo przecież tego się nie da. To zdjęcie ma 15 metrów długości i 3 metry wysokości. Tego się nie da zrobić, nie ma takich obiektywów, przy pomocy których można by to zrobić. Więc ustawia się aparat w samym środku. Jeśli w samym środku stanie widz tej półpanoramy, to będzie dokładnie w tym miejscu, w którym stał aparat. No i robi się całą serię zdjęć, jedno za drugim, to akurat chyba jest 9, o ile sobie przypominam, które się potem łączy. No i teraz, żeby to zobaczyć tak, jak widziała to kamera, jak ten aparat widział to, no to powinna to być półpanorama, bo my się nie poruszamy, nie przesuwamy się w linii prostej, tylko przesuwamy się wobec pewnej osi, tak? No strasznie chciałbym zrobić prawdziwą panoramę, ale to nie jest proste, bo to wymagałoby dużych nakładów finansowych. No chyba Państwo pamiętacie, że kiedyś, jeszcze przed tym, zanim powstał film fabularny, to panoramy były bardzo w modzie i właśnie w każdym większym europejskim mieście, a nawet i małych, były panoramy i to nawet po kilka. Na przykład w Warszawie przed wojną były 2 panoramy. Oczywiście nie ma teraz żadnej. I właśnie to panoramy po wprowadzeniu, chyba panorama po prostu przegrała z filmem.
No jest też teraz przecież to doświadczenie 3D, czyli takie virtual reality i tak dalej. Więc po co panorama, skoro można się zanurzyć w innej rzeczywistości, zupełnie jakby inną.
A po co 3D, jeżeli można panoramę? No więc chciałbym taką panoramę zrobić, ale żeby rzeczywista panorama, bo nie wiem, może Państwo znają panoramy, powiedzmy, tą, która jest we Wrocławiu. Chyba Racławicka, tak? Czy Racławicka, Kosak i Styka, która była kiedyś w Lwowie, a teraz jest w Wrocławiu. I to chyba jest jedyna panorama, jaka jest w Polsce do obejrzenia. No i żeby się w takiej panoramie móc znaleźć, to potrzebna jest specjalna konstrukcja. Trzeba, żeby się tam dostać do środka, to trzeba chyba jakoś od spodu tam wchodzić. No i to wszystko to jest drogie i tak dalej, ale ja już nawet byłem kiedyś, jakieś 15 lat temu, byłem bliski zrobienia takiej panoramy, ale w Czechach. Bo Czesi byli bardziej zainteresowani taką panoramą, no ale nie udało się to. Dobrze, nie tracę nadziei. Myślę, że może jeszcze kiedyś uda mi się zrobić taką panoramę na stałe. I nawet mam pomysł świetny na to, ale poczekam, aż ktoś mi to zaproponuje.
A, czyli są, to jest pół panoramy, to się może wydarzyć też panorama. Świetnie. A czy mógłby Pan powiedzieć, jakby jak to się zaczęło w ogóle, ta zabawa? Bo to nie jest typ, zdaje się też, nie są pierwsze prace na wystawie w Nowym Teatrze, które już wchodziły w ten taki temat jakiejś rekonstrukcji, fantazji. W zasadzie też pamiętam na przykład wystawy w Rastrze, gdzie były pokazywane takie prace, może nie to palenie pieniędzy, ale na przykład no jakieś takie apokaliptyczne i tak dalej, że coś tam się działo. I to są takie bardzo spektakularne, scenograficzne wręcz fotografie.
Bo ja nie potrafię robić takich zdjęć, z jakimi się właściwie fotografia kojarzy obecnie. To znaczy takich, no nie wiem, Cartier-Bresson, czy ktoś tam Brassai, albo jakiś. Nie, Brassai to też nie robił takich zdjęć, bo Brassai je inscenizował, bo większość jego zdjęć to się dzieje w nocy, z lampą błyskową. Tego się nie da zrobić tak, że przychodzi fotograf i ciach, łapie tamtego, bo to by się nikt nie zgodził na to. Ale powiedzmy Cartier-Bresson, który zawsze tam mówił, że odpowiedni moment tam i tak dalej. No ja nie umiem takich zdjęć robić i one mnie nie interesują. Mnie interesują takie zdjęcia, które, żeby je zrobić, to ja muszę je po prostu stworzyć. To znaczy, inaczej powiem, jest taki świetny kanadyjski fotograf Jeff Wall. No, jeden z najlepszych, jacy obecnie tworzą. I on kiedyś powiedział, yes, I'm a photographer, but I'm not taking pictures. To jest nieprzetłumaczalne na polski, bo po polsku mówi się robi zdjęcie, taking picture, tak? Jestem fotografem, i mogę to powtórzyć za Jeffem Wallem, ale po prostu nie, no, I'm not taking pictures. Ja je po prostu kreuję. I żeby zrobić zdjęcie, muszę tą sytuację wykreować. No i tak właściwie robiłem zawsze. Po prostu nie przypominam sobie właściwie czegoś innego w mojej tej karierze artystycznej. Więc robiłem to zawsze. A tutaj na wystawie w Nowym taką najstarszą pracą jest wyjście ludzi z miasta. I to jest, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakiś 2009 rok albo 8, 9 czy 8. Czyli to już jest dość stara praca, no nie aż taka strasznie stara, ale taka trochę już starsza. I nie przypominam sobie, żeby ona w Warszawie była kiedykolwiek pokazywana. Być może, ale raczej nie przypominam sobie tego. Chociaż była wielokrotnie pokazywana w różnych miejscach i w różnych kontekstach. No ale teraz nagle, przez tę wojnę na Ukrainie, ta praca nabrała zupełnie innego kontekstu. Jest po prostu to nieprawdopodobne, jak ja w ogóle na to wpadłem, a wpadłem na to chyba pod wpływem lektury książki Doris Lessing, noblistki takiej angielskiej pisarki. Książka się nazywa Pamiętnik Przetrwania, zresztą polecam. I ona właśnie dotyczy czegoś innego zupełnie, bo to jest książka o takiej dziewczynie młodej, i tak dalej, ale to trochę taka science fiction, no po prostu ludzie wychodzą z miast, bo te miasta przestały mieć sens do życia. Nie ma wody, nie ma benzyny, nie ma pracy, nie ma prądu, nie ma żywności, nie ma niczego. No i lepiej jest chyba wyjść. I dlatego tam jest taka scena, w której to ludzie się organizują, zbierają się na takim placyku i tak grupowo wychodzą z miasta tak po kolei. Oczywiście to są, zafascynowała ta wizja, bo to są takie sceny, które właściwie znamy z historii, one się powtarzają no co ileś tam lat. I takich obrazów ludzi, uchodźców wychodzących z miast w naszej historii, przynajmniej takiej, która została sfotografowana, jest cały multum. Więc na tym moim zdjęciu też znajdziemy odniesienia do tego, jak się dobrze przyjrzymy, będziemy mieli bystre oko. I pamięć do obrazów fotograficznych, to tam znajdziemy mnóstwo odniesień do różnych znanych z historii zdjęć, fotografii.
No tak, ja pamiętam, że jeszcze jak był ten pierwszy rok pandemiczny, to ja wtedy spojrzałam na to zdjęcie wyjścia ludzi z miast i też miałam takie, że to ta fotografia trochę opisuje ten moment takiego. Wtedy była też największa panika związana z COVID-em i też taki masowy, czy to chyba nie był masowy eksodus, ale taki trend uciekania z miast też.
No, tak naprawdę lepiej sobie siedzieć, może w ogóle, to lepiej sobie siedzieć na przykład w swojej daczy niż w mieście, jeśli to jest konieczne, prawda? To tam może zieleń jakaś albo natura czy coś. Tak, no ale teraz ja mówię, jednak to bardziej przypomina, w tej chwili to bardziej jednak przypomina te obrazy, które widzimy codziennie na zdjęciach z Ukrainy. I, a już najbardziej jakąś rzeczą uderzającą w tym jest, jest to, na stronach MSN-u jakiś czas temu ukazał się taki artykuł, w którym dwójka dzieci, które brały udział w tym zdjęciu, a miały wtedy 11 i 12 lat, chłopiec i dziewczynka o nazwisku Olszewski, Olszewscy. I teraz oni jako już dorosłe osoby rozpoznały się na tym zdjęciu. I są tam w tym artykule, o którym mówię, są też zdjęcia, które oni pokazują, gdzie się oni na tym zdjęciu znajdują. I opowiadają o tym, jak to było, jak one trafiły na ten plan zdjęciowy. I ta opowieść jest niesamowita, myślę, że ona brzmi tak, jakby to tak łudząco podobnie do tych opowieści, na przykład różnych Ukraińców. Te dzieci nawet nie zauważyły fotografa, nie przypominają sobie, gdzie był fotograf, znaczy ja.
To jak one trafiły na ten plan zdjęciowy?
No rodzice przywieźli. Rodzice przywieźli tam. No i nie wiem, co to za rodzice, bo ja, mówiąc prawdę, nie znam, większości tych modeli nie znam osobiście, bo to tam jakaś asystentka załatwiła tych ludzi. Chyba ze 60 osób jest na tym zdjęciu. No ale ta opowieść tych dzieci, które teraz są dorosłe, i to wspominanie, jak to było, i co one pamiętają, co zrobiło na nich wrażenie, było na przykład helikopter, czy samochody, które tam były już nieczynne, i, no bo już nie ma paliwa i nie można już jechać samochodem. Ludzie wychodzą, rzucają, porzucają, nabrali różnych rzeczy, które były dla nich ważne, ale jak się wychodzi z miasta, to się nagle okazuje, że pewne rzeczy nie są takie nieodzowne, więc ja są ciężkie, no to się wyrzuca. No i one tam są. I ta opowieść ich o tym, no brzmi po prostu dokładnie tak, jakby to była jakaś prawdziwa opowieść jakichś dzieci, które przeżyły no, taką prawdziwą sytuację. A to przecież w ogóle nie była prawdziwa sytuacja, tylko no, zainscenizowana, wyreżyserowana. Ale przyznać muszę, że bo ja poprosiłem o to, żeby mi zrobił tę scenografię, taki scenograf, który robi do filmów scenografię, Robert Dąbrowski. I on ze swoją ekipą tam przyjechali do Gostynina, bo to jest zdjęcie zrobione w Gostyninie, na takiej prawdziwej, na kawałku prawdziwej autostrady, zupełnie nowiutkiej, tylko że ta autostrada prowadzi donikąd, ponieważ to zdaje się miała być autostrada łącząca dwa miasteczka, Gostynin i jakieś tam inne pobliskie miasteczko, którego nazwy nie pomnę. No i Gostynin zrobił swoją połowę autostrady, a tam ta druga gmina nie. No i nagle kończy się ta autostrada z tą przepaścią. No i jak ja tam przyjechałem, żeby zobaczyć to, czy to się nadaje, to się okazało, że to jest takie miejsce spacerów. W sobotę i w niedzielę mieszkańcy Gostynina przechadzają się tym kilometrem autostrady i z powrotem, bo tam nic nie jedzie. Nie wiem, może już teraz ta druga gmina zdążyła zrobić ten swój kawałek drogi, może nie wiem. Bo już tam nie byłem nigdy więcej. I więc ten Robert Dąbrowski ze swoimi ludźmi przyjechał na tą autostradę. No i zaczęli robić tę scenografię. I ja tam przecież nie byłem potrzebny. Przyjechałem tak po tygodniu, bo im tydzień zajęło zrobienie tego. Jak ja tam wszedłem, czy nie mogłem uwierzyć w to, co ja widzę. Po prostu byłem, no po prostu szczęka mi opadła. No, naprawdę nie dziwię się tym dzieciom, które o tym wspominają tak, z taką emocjami takimi, bo ja sam je miałem. To po prostu było niewiarygodne, gdzie ja się znalazłem. Później oczywiście trzeba było, po zrobieniu zdjęcia trzeba było troszkę usunąć, no i co trwało dłużej niż robienie tego. Ale myślę, że się przydaliśmy w miasteczku Gostynin, bo żeśmy zatrudnili chyba z 8 bezrobotnych do tego, żeby to sprzątać, więc był jakiś taki wymierny zysk dla tego miasta. No,
no tak, ktoś mógł sobie dorobić. Jest to jakiś argument. Czyli przygotowanie się do zrobienia zdjęcia trwa dłużej niż sam ten moment fotografii.
To zdjęcie było robione jakieś 8 czy 9 grudnia. To nie był taki grudzień bardzo zimny, taki, no nie wiem, jak czasami się zdarzają, tylko był taki łagodny grudzień. No i my mieliśmy według prognozy pogody 2 godziny na to. Bo było wiadomo, że od 11 do 1 i po prostu i dokładnie o 1:05 absolutnie całe światło zniknęło. Już nie można byłoby zrobić żadnego zdjęcia później. No i się wbiliśmy w te 2 godziny i to zrobiliśmy, więc robienie zdjęcia, no 2 godziny trwało, ale robienie scenografii tydzień. Rozbieranie jej 2 tygodnie.
Tak. Jestem też ciekawa, jak wyglądał ten proces pracy przy innych fotografiach. Na wystawie w Nowym Teatrze zobaczymy na przykład nową pracę Miary Rytmiczne, tak?
Miary Rytmiczne w Teatrze Tańca Białej Bogini.
Tak.
To nie jest nowa praca, to jest praca już...
2021?
Tak, no już ma tam swój, nie pamiętam dokładnie, była ona na pewno zimą robiona, co zresztą widać. Chyba ze 2 lata temu i ona już była pokazywana we Wrocławiu w takiej indywidualnej wystawie w galerii 66B, prywatnej galerii nowej we Wrocławiu. No ale w Warszawie nigdy nie była pokazywana.
Nie chcę zdradzać, co jest jakby dokładnie na fotografiach, to może ja powiem, że to jest taki cykl narodzin, cykl życia bogini. Zastanawiam się, dlaczego wybrałeś taki temat? Skąd ta bogini nagle ci się pojawiła?
Która ma 1000 imion. Też miała przez całą historię, a dzisiaj może najbardziej kojarzy się z imieniem Gaja. Gaja, czyli ziemia po prostu. Cały ten ekosystem ziemi, życia. To jest taka trochę. Ja myślę o tym, że to jest praca feministyczna. Ale co tam sobie ktoś będzie chciał zobaczyć, to sobie zobaczy. Jak będzie chciał to rozumieć, tak to zrozumie. No i tak, rzeczywiście to jest taki jeden cykl życia tej bogini, rytm jej. Poza tym, że też ona jest też tak skomponowana, że właśnie ma taki rytm pewien i tak dalej. Strasznie nie lubię opowiadać tych swoich zdjęcia. Jakby mnie ktoś pytał konkretnie o coś, to ja mówię odpowiedzieć i oczywiście, bo to nie...
No ja pytam, czemu ta postać, czemu ta bogini?
No to już odpowiedziałem, bo to jest Gaja, bo to jest Ziemia, bo to jest bogini, a nie Bóg.
Ale jesteśmy na wystawie Sęczyzna.
Tak.
To czemu bogini?
No bo nie Bóg, tylko bogini.
W Sęczyźnie są boginie?
Tak. No, bardziej boginie niż Tatusiowie. Tam jest inna jeszcze praca o Tatusiu. Tak, oczywiście, tak. Tak. Kiedyś, co trudno sobie być może wyobrazić, współcześnie żyjącemu człowiekowi, który jest już tak kompletnie, ma sprany mózg, że w ogóle nie może sobie już niczego wyobrazić, oprócz tego, co tam Netflix pokazuje, to kiedyś światem rządziły boginie, a nie bogowie. W pewnym momencie dopiero, bo był matriarchat po prostu, w pewnym momencie dopiero pojawiły się takie plemiona z Azji, które były nastawione patriarchalnie i, no i po prostu one podbiły ten świat matriarchalny. Zamieniono wiele bogiń na bogów. Niektóre zaś, które nie dały się zamienić na bogów, no to po prostu nazwano, że są wiedźmy albo czarownice. Później je palono na stosach. To już bardziej chyba wiadomo, bo to później gdzieś tam w średniowieczu. Zdaje się, że ta wojna trwa dość długo i starannie zacierano wszelkie ślady istnienia tych bogów. no te, co się ich nie udało, jak mówię, zupełnie zlikwidować, no to są wiedźmami jakimiś, albo jakimiś babami jagami, albo jakimiś takimi postaciami o
niezbyt przyjemnej aparycji i charakterze.
Tak, bo bardzo złej renomie. Ale tak to było. I jest książka, którą mogę polecić, ale która zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie i to już dawno, i bo czytałem tę książkę chyba ze 3 razy, albo 4, albo czasami nawet do niej zaglądam wciąż, bo to nie jest książka, którą tak można usiąść i przeczytać od deski do deski, bo to trzeba wracać do niej. To jest książka pod tytułem Biała Bogini, napisana przez Roberta Gravesa, znanego skądinąd, bo to jest autor, który napisał Ja Klaudiusz, później serial nawet telewizyjny, zresztą świetny, który napisał Mity greckie, ale który sam mówił, że te książki, te, z których jest znany, to pisał dla pieniędzy, a tak w ogóle to był poetą po prostu i zajmował się poezją, z czego jest mniej znany.
No poezja to nie jest dochodowa. Czy...
Na pewno nie. Tak, jesteśmy w tym miejscu, które by naprawdę mogło o tym świadczyć, że to nie jest dochodowa dziedzina życia.
Dla słuchaczy to koło mi, że jesteśmy w dawnej redakcji pisma Wakat, siedzimy i tu się znajduje studio Radia Kapitał.
Tak, jest właściwie jakaś straszna przykrość. Przykrość mi to sprawia, bo ja to miejsce znakomicie znam, byłem tu dziesiątki razy. Było to kiedyś właściwie takie centralne miejsce dla młodej poezji w Polsce. Nie znam drugiego takiego miejsca. Już po tym, jak to zlikwidowano, to się inne takie nie pojawiło i chyba się już nie pojawi. No w każdym razie ten Staromiejski Dom Kultury był takim miejscem, w którym promowano młodych poetów, wydawano im tomiki debiutanckie, setki tych tomików wydano. Wydawano też to pismo Wakat, organizowano tu sympozja, seminaria, spotkania poetyckie i inne takie rzeczy. Chyba nie ma poety w Polsce, który by się nie przewinął przez to miejsce. No i w bardzo paskudny, haniebny wręcz sposób pozbyto się tutaj pani Beaty Guli, która to tym się wszystkim zajmowała. I nie chcę nawet o tym wspominać, ale jest to tak przykra historia, że aż wręcz nie mogę w to uwierzyć, bo jakby to jacyś pisowcy robili, to jeszcze bym to rozumiał, ale nie, to nie robili pisowcy, tylko Platforma Obywatelska.
No pocieszę, nie dodam, że jeszcze jakieś tam tomiki poetyckie Staromiejski Dom Kultury wydaje. Ostatnio zdaje się, że to był Jaś Kapela. A ja chciałam powrócić do tego tematu bogini.
Jaś Kapela tutaj debiutował.
Debiutował, powraca. No w każdym razie bogini. To zdjęcie na swój sposób jest takie... Powiedziałabym, że wręcz fantastyczne, bo jest tam nawet jedna osoba, która lewituje. I zastanawiam się, jak to zdjęcie zostało zrobione. Czy to też jest jakieś, nie wiem, taka, czy te wszystkie osoby... Tak, zastanawiam się, jak to, bo tam jest dużo osób, one robią różne rzeczy, ale czy na przykład to wszystko się działo symultanicznie, czy to jest jakaś taka na przykład zlepione różne fotografie. Ciekawi mnie, jak to zostało zrobione.
Dobrze, więc powiem, że tak, główna bohaterka, czyli nasza bogini, to na tym zdjęciu jest 5 razy. A główny bohater, czyli jej towarzysz, jest też 5 razy. I oprócz tego, oprócz nich, którzy pojawiają się 5 razy, są jeszcze 3 kobiety i 3 mężczyzn. No to jest też zdjęcie zrobione, takie zdjęcia nie da się zrobić, bo nie ma takich obiektywów, tak ciach, za jednym razem, za jednym strzałem. Tylko trzeba było chyba, już teraz nie pomnę ile, ze 6 jak takich ujęć, tak? Tylko, że tutaj nie po osi aparatu głównej, tylko przesuwanie się liniowo. No i już niech tam reszta pozostanie tajemnicą moją, no ale tak to zostało zrobione.
To, co mi tam też zastanawia w tym przedstawieniu, to oprócz pokazania tego cyklu, jest też taka grupa, która bawi się piłką. I ta piłka wygląda jak znane wszystkim przedstawienie ostatnio najgłośniejszego wirusa, czyli koronawirusa. I skąd ten koronawirus nagle w tym przedstawieniu?
To właśnie kiedy robiliśmy to zdjęcie, to koronawirus grał najważniejszą rolę. Więc te dziewczyny po prostu sobie grają tego koronawirusa tam, jako taki znak czasu. Bo być może... bo wiecie Państwo, ja sam też mogę domniemywać różnych znaczeń i treści w swojej własnej pracy, których wcześniej nie widziałem na przykład. Tak? Jak już to zostało zrobione, to mogę dopatrywać się tamtego, co Wy wszyscy się możecie w tym dopatrywać. I nie jestem Władysławem Strzemińskim, ani innym takim awangardzistą, który uważa, że jest właścicielem interpretacji i że nawet jedno słowo inaczej niż on sobie wyobraża, to już jest źle. Nie, nie, nie. Koniec już z tym. Koniec już z takimi stalinistami czy tam jakimiś ideowcami.
Proszę artystycznymi.
Bardzo. No tak, artystycznymi. No, rosyjski krytyk Boris Groys kiedyś powiedział, że największym artystą modernizmu był Stalin. Bo wszyscy artyści modernistyczni chcieli zmiany świata. A ten to przynajmniej naprawdę dokonał tej zmiany i to na wielką skalę. Nie? Ale dobra, tylko dygresja.
Nie, jakby co, ja osobiście nie polecam tej strategii.
Ja też nie, bo na miłość boską to już się skończyło. Chociaż jeszcze żyją niektórzy.
No nie wiem, czy się skończyło. Putin chyba też by chciał tak zmienić.
Tak, jak się nie uda. Nie, on to gdzie tam Putin? Gdzie tam Putin do Stalina? To po prostu nie do porównania jest. Co on chce zmienić? Co on ma do zmienienia? Co on chce zmienić? Stalin to naprawdę miał program zakrojony na wielką skalę. A co ten Putin? To, że on zostanie czym? Tam, nie wiem, patriarchą kościoła ortodoksyjnego, czy kim, bo przebierał się co, w takie stroje. No nie wiem, co to za zmiana jest.
No może chce takiego powrotu imperium rosyjskiego.
No ja wiem, ale co to za nowość. Przecież to już znamy. To nie jest żadna nowość. Nic z tym nowego. Ale dobra, ale powróćmy do tego, co mi tam przyszło coś do głowy, ale właśnie już właśnie zagadałem się i chyba zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No cholera, dobra, trudno. Przeleciało, uciekło.
Ja chciałam tam się dopytać, czy to w takim razie jest takie działanie intuicyjne trochę, bo wspominałeś, że no, dajesz przestrzeń też publiczności, żeby sobie opowiedzieć to. Ty też jakby pozwalasz sobie na to, żeby pewne obrazy, jakby pewne interpretacje przyszły po czasie na przykład?
Bo wiecie Państwo, każdy artysta, no przynajmniej tak sobie wyobrażam, a już najwyraźniej ja sam, mam swoje jakieś powody, dla których to coś tam robię i to musi być dosyć precyzyjnie skonstruowane. Ale to są raczej rzeczy, powiedzmy, natury formalnej. To, żeby takie zdjęcie zrobić, trzeba bardzo dobrze wiedzieć, co, gdzie i jak ma być. Nie? I się nie zastanawiam za bardzo nad tym, a co to ma znaczyć. Tylko zastanawiam się nad tym, jak to zrobić i jak to powinno być skomponowane. Tak? Zastanawiam się nad kompozycją. Prawdę mówiąc, każdy artysta, pisarz, filmowiec, malarz, rzeźbiarz czy cokolwiek, głównym jego zadaniem jest zastanowienie się nad formą. Musi znaleźć jakiś formalny sposób na to, żeby zrobić coś, co robi. A te wszystkie inne tam rzeczy to przychodzą później.
Ja mam też takie skojarzenie teraz z taką w zasadzie klasyczną sztuką, na przykład tych malarzy, akademików, którzy tworzyli właśnie te historyczne przedstawienia. Tam ta kompozycja była bardzo ważna. Czy myślisz, że też można lokować twoje prace w takiej tradycji? Może niekoniecznie akademickiej, ale powiedzmy takiej sztuki XIX-wiecznej, narracyjnej, opowiadającej.
No, jak ktoś bardzo by chciał, to może, ale oczywiście czasem to nawiązuje do takich rzeczy, nie? Jakieś elementy tego, co robię gdzieś tam. Są gdzieś tam może zakotwiczone, no są zawsze zakotwiczone w historii sztuki, no bo wszystkie dzieła artystyczne obecnie robione są zakotwiczone w przeszłości. Artyści głównie jednak mówią na temat sztuki, a nie na jakieś inne tematy. Głównie interesuje ich sztuka i odnoszą się do tego, do swoich poprzedników. Ja tak samo, ale...
Czy to nie jest trochę taki hermetyzm sztuki, że artystów interesuje sztuka?
Może.
Może powinna ich interesować, nie wiem, rzeczywistość?
Ale jednocześnie interesuje ich sztuka i jednocześnie interesuje ich rzeczywistość. To jedno drugiemu nie przeczy. Natomiast chcę powiedzieć, że to, żeby rozumieć dobrze sztukę, no to trzeba po prostu znać jej historię. Trzeba wiedzieć, do czego coś się odnosi, jakby od czego się odbija, do czego, że tak powiem, pije, do czego nawiązuje, a do czego nie, na przykład. No, no tak już jest. Tak samo jak poeta pisze wiersz, to on sobie nie pisze dlatego, bo tak, nie wiem, się obudził rano i natchnienie na niego spłynęło i tak chce napisał. Tak się nie da, bo już poezja ma tak długą tradycję, że tak się nie da wstać i napisać se od tak. To się zawsze do czegoś to nawiązuje, do czegoś to pije.
Nie da się do końca tak być takim artystą intuicyjnym, że wstajesz, robisz.
Obawiam się, że nie. Znaczy, zdaje się, że są tacy artyści, albo przynajmniej myślą, że są takimi. Ich tak się nazywa, kiedyś mówiło się artysta naiwny, albo tam różne były, na to amator, albo tam różne nazwy, które były raczej dość przykre i deprecjonujące, bo to są tak samo dobrze, jak teraz mówi się outsiderzy. Więc sztuka outsiderów, sztuka outsiderska, a to jest świetna sztuka. Naprawdę. Kilka lat temu, już sporo, chyba to było w jakimś 15 roku, czy coś takiego, to miałem możliwość robienia takiej wystawy. To znaczy Zosia Czartoryska i Kasia Karwańska z MSN-u robiły taką wystawę Nie jestem już psem i mnie zaprosiły do tego, żebym ja zaprojektował wizual jakby tej wystawy. No i robiąc to, no miałem niesamowitą przyjemność, trzeba powiedzieć, obcowania z taką sztuką i z tymi artystami. Niekoniecznie, że ich znałem, no ale widziałem ich pracę i musiałem się nad tym zastanowić, pochylić, żeby je dobrze wyeksponować i tak dalej. I właściwie muszę powiedzieć, że ta sztuka outsiderska, która być może jest taka właśnie, że wstaję sobie rano i sobie coś robię, to mi przyszło właśnie do głowy, ale tam tak też nie jest, bo to można tak jeden obrazek namalować, ale już nie na przykład 100. Bo zawsze będzie jeden do drugiego nawiązał i tak dalej, i tak dalej. No, nieważne, to nie jest tematem naszej rozmowy teraz. No w każdym razie jedno, co chciałem powiedzieć. Poziom tych artystów, outsiderów jest tak wysoki, że jeśli teraz jakiś artysta zawodowiec nie będzie trzymał pewnego poziomu takiego, którego wyznaczają oni, to znaczy autentyzmu i prawdziwego takiego, prawdziwego zaangażowania, które widać w ich pracach, to jeśli taki zawodowiec nie utrzyma tego poziomu, to niech spada.
No, poprzeczka jest wysoka.
Tak.
Ja chciałam teraz trochę podpytać o temat, który już się trochę u nas pojawił, też choćby przy okazji tej dyskusji o bogini, bo mnie interesuje płeć. Jaka temat płci w synczyźnie? Na tej wystawie w Nowym Teatrze zobaczymy kilka prac, które dotykają bezpośrednio tego tematu, czy bezpośrednio, pośrednio. Mamy poetkę Marię de Cyrano, gdzie...
Tutaj w tym miejscu 1000 razy rozmawialiśmy się, spotykaliśmy i słuchałem jej tu wierszy, bo ona, no i tak dalej, i tak dalej. No.
Tak.
Ale już nie, już nigdy więcej, bo panowie sobie wymyślili coś innego.
Tak. Na tej fotografii zobaczymy dużo mężczyzn przebranych za kobiety, chociaż ja oczywiście teraz to nie wiem, jak to się mówi, może osób z biologicznymi cechami męskimi, które są ubrane w stroje stereotypowo kobiece. Mamy też pracę Szczam na twoje zabawki, tato i synczyzna. I tam jakby ten motyw takiej płci, która jest taką grą, powiedzmy, z z konwencjonalnym myśleniem o płci, binarnym, jakimiś takimi konwencjonalnym myśleniem o tożsamości też płciowej, czyli w mocnym facecie i przede wszystkim no, tym mocnym facecie ta figura jest podważana.
Na... Tak, tak. Armaty, działa, czołgi, no to co możecie na placu zamkowym sobie teraz zobaczyć, taki złom zardzewiały, to są zabawki.
To są czołgi zdobyte przez wojsko ukraińskie.
Tak. Jeden czołg, a jedno działo samobieżne.
Tak, no i te zabawki tatę, na nie synszcza, tak. Ale też w pracy synczyzna zobaczymy trzech chłopców. Tym jeden wygląda tak trochę dziwnie. Ma jakby duży, czy jakby dziwnie, ma piłkę pod koszulką, co się kojarzy tak trochę, jakby właśnie było tutaj coś, jakaś sugestia.
No, to jest normalne. Jak ktoś ogląda mecze piłkarskie, no to bardzo często się widzi, że po strzeleniu gola sobie piłkarz wkłada piłkę pod koszulkę i tak wygląda, jakby był w ciąży. To widziałem to setki razy po prostu.
Może to jest jakieś utajone takie marzenie, żeby być w ciąży.
No być może strzelenie gola jest takim byciem w ciąży, nie wiem. Może też być tak, że ten strzelił gola, a jego żona właśnie jest w ciąży i on tak chce to pokazać, chce zamanifestować. No nie wiem. Nie wiem doprawdy, dlaczego to robią, ale to robią. I tacy mali chłopcy, którzy oczywiście się fascynują piłką nożną, widzą to, no więc robią tak samo. Się wkładają po prostu piłkę pod koszulkę. A tak zupełnie bardziej poważnie to była kiedyś wspaniała etnolożka czy socjolożka, nawet nie wiem dokładnie jak określić jej specjalność, zresztą mniejsza o to, Margaret Mead. I możemy do dzisiaj czytać jej książki. To są takie podstawowe książki z zakresu etnografii, etnologii itd. I tak dalej. I jest taka jej książka, nie pamiętam tytułu, ale ona jest poświęcona płciowości. I w tej książce opisuje chyba 6 albo 8 plemion różnych, takich no powiedzmy pierwotnych. Bardziej lub mniej pierwotnych, bardziej lub mniej zaawansowanych cywilizacyjnie, z różnych części świata, a to z Indonezji, a to nie wiem, z Ameryki Południowej, a to gdzieś tam skądś. I po prostu analizuje zachowania dzieci, to znaczy w ogóle całego takiego społeczeństwa. No jak bawią się dzieci? W jaki sposób się wychowuje? No i jest wiele takich plemion, w których tacy mali chłopcy, którzy jeszcze nie przeszli inicjacji, nie są jeszcze dorośli, to odgrywają rolę dziewcząt. I to jest wskazane wręcz, żeby tak robić. W innych z kolei absolutnie nie wolno tak robić. Karalne. No więc, a dziewczynki z kolei na przykład odgrywają rolę chłopców, albo odgrywają rolę takich super dziewcząt, też wypinają brzuszki, mają 4-latka, ale wypinają tak brzuszki, jakby były w ciąży, bo to im się kojarzy z kobiecością i tak dalej. Tak są, w taki sposób się je wychowuje, tak są kierowane. No i to coś ma do tego, do synczyzny. Tam jest tych 3 chłopców, ale tam jest jeszcze 4 chłopiec, taki duży.
Tak, bo to jest przy... Nie,
przecież
przy...
to też syn.
Przy krzyżu.
No właśnie.
No tak.
Kapliczka, syn, tak? No i jest też sukin syn.
Czyli pies.
Tak. A krzyże się tam powtarzają jeszcze wielokrotnie w postaci tych słupów wysokiego napięcia i te linie, które tam przechodzą. To zdjęcie jest po prostu piękne. Ja pierwszy raz w życiu zrobiłem coś, na co patrzę i myślę sobie, kurna, po prostu piękne. Nigdy jeszcze przedtem nie miałem takiego zachwytu nad własnym zdjęciem, jak tam nad tym. No bo ono jest jakby wręcz doskonałe w kompozycji. Wygląda jak jakiś, powiedzmy, renesansowy obraz. Coś takiego. No i znowu nie chciałbym też za dużo mówić o tym, bo ja coś powiem, ktoś potem pójdzie i będzie na to patrzył przez pryzmat tego, co powiedziałem i nie zobaczy tego, co sam by mógł widzieć, gdybym mu nie skierował uwagi na coś, więc może lepiej nic już nie mówić, po prostu tylko pozwolić ludziom na widzenie tego, co są w stanie zobaczyć i rozumienie tego tak, jak są w stanie rozumieć. No a oczywiście, tak jak w każdym zdjęciu, jest też tak zwane punktum, już mówiłem o Rolandzie Barthesie. Zdjęcia mają swoje punktum i tam też jest takie punktum, o którym nie powiem, bo to trzeba samemu odkryć.
Czy to punktum ma jakieś takie kluczowe znaczenie też
tak
dla...
Tak, tak. No powiedzmy, jest takie słynne zdjęcie, które opisuje Roland Barthes. Zdjęcie zrobione chyba gdzieś w Meksyku, gdzieś tam w 50-tych latach, pod koniec lat 50-tych, na którym fotograf był zadziwiony sytuacją, w której dzieci takie, naprawdę małe dzieci, typu, nie wiem, 6 lat, 7 czy coś takiego, się bawią pistoletem. Jest dziecko, które trzyma pistolet, a taki wielki, prawdziwy pistolet, nie zabawkę. No i tak, no i fotograf zrobił to zdjęcie, no i bo to miało być o tym, gdy tymczasem to zdjęcie jest zupełnie o czymś innym, ponieważ drugi chłopiec, który jest obok, się śmieje i mając 6 lat ma kompletnie zgniłe zęby. I tak się śmieje i te zgniłe jego zęby i to jest punktem tego zdjęcia, a wcale nie ten pistolet i nie to. I trzeba to zobaczyć, żeby to zrozumieć. No tak to właśnie fotografia się wymyka autorowi i w ogóle interpretacji i mówi sobie, co sobie sama chce.
Tak. Jeszcze się tak zastanawiałam, czemu synczyzna, a nie na przykład córczyzna? To już nie byłoby nawiązanie do Gombrowicza, chociaż częściowo byłoby ciągle.
Być może, no ale właśnie akurat tak wyszło, że synczyzna, no nie wiem, być może dlatego, że na wielu tych zdjęciach, które są w nowym teraz, na większości z tych zdjęć, no tam takim moim głównym modelem jest Michał Perła, taki znany w Warszawie w kręgach poetycko-artystycznych, taka postać. No i no, to przecież nie jest córka, tylko syn. I on i właściwie, jak na przykład on szczera na te zabawki taty, to jest moje alter ego. Więc ja jakby tak się z nim, jakby to jest mój taki, już ja sam tego nie mogę robić, więc on to robi za mnie.
No, jesteśmy także w takich czasach, gdzie coraz bardziej się neguje te binarne podziały, czyli nie synczyzna, nie córczyzna, tylko no coś jeszcze zupełnie innego, co no, w naszym języku chyba nie ma nazwy. Mówimy o osobach niebinarnych, niektóre osoby już używają takich zaimków, których też trzeba się troszkę nauczyć.
Tak. Są jakieś tam, cała masa jest tych określeń. Ja nie wiem, czy one są, ale dobrze, bo język to jednak jest ważna rzecz i trzeba to jakoś nazywać, prawda? Tam trzeba, to się, będziemy musieli to przyzwyczaić i już wejdzie to do naszego języka. No ja jestem na tyle stary, że jakoś mi trudno jest te nowe pojęcia przyswoić. Ale z drugiej strony no bardzo dobrze rozumiem, dlaczego one są potrzebne i dlaczego to tak powinno właśnie być. I no przecież to chyba nie trzeba dużo myśleć, żeby zrozumieć, że ja stoję po tej stronie, a nie po tamtej. Nie po stronie taty.
Czyli jednak po stronie przyszłości.
Tak, przyszłości.
Przyszłości. Tak. Czyli osoby różne, mogą się, myślisz, że mogą się jakoś utożsamić z tymi wizerunkami, które ty produkujesz.
Tak, mam nadzieję. Lubię to też dla mnie. Bo na przykład poetka Maria de Cyrano, chodzi oczywiście o Marię Cyranowicz, ale ona czasami używała takiego pseudonimu de Cyrano. No to jest taki mój omasz dla niej, bo ja uwielbiam jej poezję. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego. Jest niesamowicie zdolna osoba i pięknie pisze. A też trudno pisze. Znaczy, nie jest łatwe, bo to, co ona pisze, jest to takie, powiedziałbym, no, jeśli już nie ma pojęcia awangardowości, ale gdyby było, to bym powiedział awangardowe. No, mam kilka jej tomików.
A czy możesz powiedzieć, czemu poświęciłeś jej zdjęcie?
A no dlatego, bo... No właśnie dlatego, bo po prostu ją cenię. Lubię ją, cenię ją i jakby współczuję z nią. A ona... No nie ma takiego łatwego życia wcale. Ma trudne życie, jakieś tam problemy i tak dalej. Może bym nie chciał tym za dużo mówić, bo nie chciałbym wyciągać tego takich rzeczy, o których nie wiem, czy ona sama by chciała, żeby o tym mówić.
No tak, ale też jakby czy jakby powiedzmy, że upamiętniło się w taki dosyć charakterystyczny, specyficzny sposób.
Tak, no trzeba się domyślić.
A może jednak trochę, czemu akurat taka forma, a nie inna, czyli ta grupa przebranych osób?
Powiem tak, koniec końców wygląda na to, że ci, którzy prześladują LGBT i robią straszne tam przeciwko temu jakieś akcje, to sami są LGBT, tylko są przebrani. I są takie osoby w naszym rządzie, o których to wiadomo. Wszyscy o tym wiedzą. I to jest taka tajemnica Poliszynela.
Czyli wszyscy jesteśmy
LGBT.
LGBT. Dobrze. Jeszcze zostało nam trochę czasu. Więc ja tak może chciałam podpytać, bo miałeś też niedawno wystawę w Opolu i tam pokazywałeś takie swoje notatki fotograficzne.
No, pokazywałem tam dużo prac, bo to jest taka wystawa, no już się skończyła, była to taka wystawa, trochę jakby taka mini retrospektywa. O to mnie prosili kuratorzy i tam kierownictwo galerii, bo nigdy w życiu przedtem nie miałem żadnej wystawy w Opolu i w ogóle nawet nie wiedziałem, że w Opolu jest jakiekolwiek miejsce, w którym można mieć wystawę. Ale teraz, w tych dziwnych czasach, w których już na przykład nie można mieć w Warszawie wystawy, chcę powiedzieć, że tak, co jest nowym, to już 8 lat temu miałem wystawę jakąś w Warszawie indywidualną. Teraz po 8 latach dopiero teraz mogę mieć i to gdzie? W teatrze, a nie w galerii. Ale swoją drogą ten teatr jest wspaniały, on ma świetne przestrzenie, takie, że żadna galeria, być może jak MSN powstanie, to będzie miał coś, będzie mogło konkurować z tym, ale nie wiem, czy w Polsce jest jakakolwiek galeria, która by miała lepszą przestrzeń niż ma teatr, nowy teatr. No ale wracając do tego Opola, no i nagle w Opolu, no i bardzo dobrze, to mnie cieszy, że ktoś chce w Opolu oglądać moje prace. Okazało się, że tam oni mają problemy, bo mają niską frekwencję i okazało się, że moja wystawa ratuje im frekwencję, bo nagle ludzie zaczęli przychodzić. No i to jest taki przekrój, no czyli tak po trochu z różnych okresów mojej twórczości, tak żeby coś tam pokazać. I też taka właśnie seria nowych prac, o których chyba myślisz, mówiąc to, co mówisz.
Tak, pewnie tak. Mhm.
Wydaje mi się, że publiczność warszawska jeszcze będzie miała jesienią tego roku możliwość zobaczenia tych prac. Ale czy tak będzie, to nie jestem taki do końca pewien. Natomiast no, takie mam, powiedzmy, przyrzeczenia, że to pokażemy jeszcze.
Dobrze, to ja czekam z niecierpliwością, żeby skonfrontować się z kolejnymi nowymi pracami Zbigniewa Libera, który był gościem mojej audycji. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję również.
Tak.
Przyjemność po mojej stronie.
Polecam wystawę Synczyzna, która trwa do 7 sierpnia w Nowym Teatrze. A kolejnych moich słuchaczy i słuchaczki zapraszam na następną godzinę szumu za 2 tygodnie. Radio Kapitał.